Design.
Product Design.
Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Product Design. To już chyba 147, jeśli dobrze liczę, ale nie jestem pewien, więc równie dobrze może być 148 albo 9. Trudno powiedzieć, straciłem rachubę. Dzisiaj jesteśmy w klasycznym gronie, czyli El Clasico. Jest ze mną Filip i Michał. Witajcie, panowie.
Hej, hej. Witamy wszystkich bardzo serdecznie.
Tak, nie wiem na ile to widać albo słychać. Dzisiaj jesteśmy troszeczkę w takich bardziej spartańskich warunkach. U Filipa na Bali jest trochę gorszy zasięg, więc jest troszeczkę mały lag. U Michał z kolei jest po prostu w terenie i jakby improwizuje. Także musicie nam wybaczyć, jeśli będziemy brzmieli troszeczkę inaczej niż zwykle. Ale też postaramy się zrobić może krótszy odcinek, to nie będzie to aż takie traumatyczne przeżycie dla wiernych słuchaczy, którzy wytrwają do końca. Dobra, dzisiaj sobie podsumujemy zeszłotygodniowy event Figmy Framework, który wprowadził nam kilka nowości w Figmie, ale zanim o tym, to ja wczoraj przeczytałem taką ciekawostkę na X-ie oczywiście. Był to wywiad z jedną z project managerek w Figmie, czy też product managerek. No w każdym razie jest to osoba na szczeblu menadżerskim, która ponoć jest jednym z najlepszych taką gwiazdą, jeśli chodzi o menadżerów w Figmie. No i w tym wywiadzie było powiedziane między innymi to, że oczywiście wcześniej właśnie ta dziewczyna pracowała przy na przykład FigJamie i tam go postawiła na nogi, ale było też powiedziane, co mnie bardzo zaintrygowało, że pracuje obecnie nad nowym produktem Figmy, który zostanie ogłoszony podczas najbliższego konfigu, czyli w czerwcu, i nie było powiedziane właśnie, co to może być. Więc moje pytanie brzmi, panowie, czy jakiekolwiek podejrzenia albo chociaż chęć obstawienia macie w sobie, żeby spróbować obstawić, co to może być, co nowego Figma jeszcze może tutaj, czym może nas zaskoczyć? Tak. Jakieś pomysły?
Ojej, nowy produkt. No, dajesz, Michał.
Ja bym chciał, żeby ten produkt to nie był nowy tool AI-owy do Figmy, to bym bardzo chciał. Ale prawdopodobnie tak 50-50, a z tego co mi się wydaje, to może coś być, jakiś Figma to Code, coś takiego, jakiś taki framer competitor. To jest to, co bym bardzo chciał, żeby to był po prostu jakiś framer competitor na rasterydach. A to co ja bym nie chciał, to żeby po prostu nie był po prostu jakiś tam Clips AI Assistance do Figmy.
Pierwsze, o czym pomyślałem, to było pewnie coś z AI, ale idąc dalej właśnie tym tokiem myślenia, oni są jednak bardzo blisko gdzieś implementowania tych swoich rozwiązań. Już mają, generują kod, jest to wszystko w strukturach odpowiednich tak naprawdę dla weba, więc możliwe, że następnym produktem będzie jakaś konkurencja dla Framera.
Tak, no ja podzielam wasze podejrzenia. W sensie ja też bardziej strzelałem w AI, bo po prostu ten cały diagram, który został przejęty w zeszłym roku, no wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że ten konfig będzie pod znakiem AI i dużo się w tym temacie w Figmie zadzieje. Ale zaintrygował mnie właśnie ten fragment, który no był jakby tam wypisany dość konkretnie, że to jest nowy produkt, że to jest jakby coś nowego, co będzie markowane Figmą, i o ile AI bardziej widzę jako taką integralną część Figmy, o tyle właśnie ten produkt, tak, i fakt, że no FigJam faktycznie jest osobnym produktem i to jest coś innego i jakby osobnego, tak, on jest nawet osobna licencja, więc tutaj no możemy trochę odlatywać i w sumie fakt, że ostatnio bardzo dużo Figma stara się działać w tematach deweloperskich i tak mocno skręca trochę tam w stronę kodu i wspomagania deweloperów. to faktycznie może być to też coś na przykład związane z webem a la Framer. To też jest, myślę, dobry trop. No dobra, zobaczymy.
To też nie wyklucza w ogóle AI, nie? Bo to może być oparte o AI i o agentów, którzy będą mieć zadanie właśnie interpretować ten design. Bo to mógł być kolejny produkt. I konkurencja dla Framera w takim rozumieniu, że to, co sobie narysujemy, ten produkt będzie interpretować i implementować, zamiast na podstawie jakichś skończonych, wcześniej napisanych algorytmów, które mają ograniczenia działać, nie?
No, jest to ogólnie ciekawy wątek. Zobaczymy, do czego nas doprowadzi. Do konfigu zostało jeszcze nieco ponad 60 dni, więc już niebawem karty zostaną odsłonięte. A tak jak już kiedyś wspominaliśmy z Michałem, będziemy relacjonować z pierwszej ręki. Już nawet kupiliśmy ostatnio bilety, więc w sensie bilet na konferencję już mieliśmy od pewnego czasu, ale lotnicze. To był ostatni taki puzzle piece, którego nam brakowało w tej układance, co już udało nam się zrobić, także już nie ma odwrotu. Trzeba lecieć i zobaczyć, co tam ciekawego się wydarzy. No dobra, to
trzeba
był taki
lecieć,
szybki
normalnie masakra.
O, Michał się odmutował.
Trzeba lecieć, wiesz, co chodzi.
No,
jakoś tam polecę.
Obowiązki wzywają. Ej, no to jest oficjalna wersja u mnie w domu. Ja, wiesz, muszę się tłumaczyć, dlaczego jedyny na tydzień nagle do San Francisco, więc mnie to jest przykry obowiązek. Absolutnie to nie jest żaden pleasure wyjazd, wiesz. Więc jak u mnie to jest ten
praca film. Wzywa obowiązki.
Tak, nie no, oczywiście obowiązki to są. Tylko praca.
Ja widziałem, jeszcze widziałem jedną rzecz, jakiś diagram, który był chyba tym korem. I został wciągnięty do Figmy, że tak powiem, się zwolnił z Figmy AI-owego zespołu, albo jakiś chyba taki diagramowy core. Więc jestem ciekaw, dlaczego.
No, okej. Okay. W sumie tego nie wiedziałem. Dobrze. To teraz już jeszcze raz dobrze powiem i już teraz spróbujemy przejść do wątku frameworka, czyli konferencji Figmy, która odbyła się w zeszłym tygodniu. No, myślę, że jakby swoim rozmachem i treścią przekazaną pobili Framera, który po swojej konferencji dwa tygodnie temu w większości opinie przeważały, że ta konferencja, to spotkanie mogło być mailem i mogli po prostu wysłać update, zwłaszcza, że największy feature był w sumie takim coming soonem i to w nieokreślonej bliższej przyszłości, mowa tu oczywiście o tych pluginach. No ale na konferencji Figmy na frameworku było troszeczkę ciekawiej. No tutaj nie daliśmy się zaskoczyć i w sumie zgodnie z przewidywaniami, o których mówiliśmy, podczas frameworku pojawiły się dwie duże nowe rzeczy. Pierwsza to są wariable dla typografii i druga wariable również dla gradientów. To w sumie było trochę takie, tam jeśli słuchaliście również poprzednich odcinków, to no były hinty w tym kierunku od Figmy, tak? Tam była historia edycji na Twitterze ich posta i właśnie ona wskazywała na te dwa featurey. No więc tutaj bez pudła trafiliśmy i właśnie te nowości się pojawiły. No i teraz pytanko oczywiście, panowie. Wariable dla typografii. Czy to jest to, czego się spodziewaliście? Czy to jest to, na co czekaliście? I jakby, czy spełnia wasze oczekiwania? To może Filip zacznie.
Okej. To jest na pewno coś, czego się spodziewałem od długiego czasu. Niekoniecznie akurat teraz. Jak wypuścili wariable, tam brakowało wielu rzeczy. Więc to jest taki trochę no-brainer, że będą dodawać tam kolejne funkcjonalności. Dodali teraz typografię. Akurat bez typografii w wariablach potrafiłem żyć. Ale na pewno będzie to miły dodatek do budowania lepszych design systemów opartych o tokeny. Tak samo z gradientem. Jest na pewno pomocne, jednak spodziewałem się czegoś więcej po gradientach, szczerze. Tak. Nie ma tam możliwości zdefiniowania w ogóle całych gradientów. Możemy tylko dodać poszczególne kolory do stepów, co jest już jakimś progresem, ale jeszcze niewystarczająco. Tak czy siak właśnie. Możemy być pewni, że będą sobie to powolutku rozwijać dalej. Także no.
Właśnie, bo może zanim jeszcze przejdziemy do Michała, taki, bo w sumie nie wspomniałem o tym, a może nie wszyscy oglądali. Jak w ogóle działają te wariable dla gradientów i dla typografii? Otóż te dla typografii to jest tak naprawdę set wariabli, które możecie sobie stworzyć i możecie stworzyć osobny variable dla nazwy fonta, osobny variable dla jego rozmiaru, osobny variable dla wysokości linii, dla odległości, dla kerningu, odległości między znakami i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie wartości są osobne i następnie łączy się je w jeden styl, który bazuje na tych wariablach. Czyli na dobrą sprawę, tak jak dzisiaj tworzycie tekst style, tak samo teraz się je tworzy, tylko właśnie zamiast jakby luźnych wartości podpinamy te konkretne wariablowe. No i to, co nam to daje, to jest to, że na przykład jeśli mamy typografię, która zmienia się w różnych jakby modach, tak? Czyli jeśli mamy na przykład, projektujemy aplikację responsywną i mamy set fontów dla desktopu, dla mobila i tabletu, to jeśli zaprojektujemy to właśnie na wariablach i podepniemy to pod jeden styl, to ten jeden styl będzie się dynamicznie zmieniał w oparciu o nasze wartości dla tych różnych modów. Dzięki czemu na przykład jeśli mamy font tytułowy, powiedzmy na webie w rozmiarze, nie wiem, 128, bo jest to jakiś wielki display, potem na tablecie mamy powiedzmy 96, a na mobilu 64, ale reszta wartości się nie zmienia, typu na przykład nazwa fonta, to możemy stworzyć tylko jeden styl, i podpinając te wartości wariablowe, on będzie się dynamicznie zmieniał na tych różnych szerokościach, na tych różnych artboardach, tak? Więc to jest ten win z tego wszystkiego. I tak to w ten sposób działa. I tutaj podobnie jest właśnie tak, jak Filip już zaczął w kontekście gradientów. Tylko że dla gradientów jest tak, że po prostu możemy w gradiencie, w te kolory składowe, możemy podpiąć wariable, które mamy zapisane. Też nie zapisujemy pełnej kombinacji gradientu jako wariable, tak samo jak nie zapisujemy pełnego tekstylu jako wariable, tylko poszczególne składowe tworzą wariable i one potem są zapisane jako styl. I teraz już oddaję głos Michałowi. Co ty myślisz o tym wydaniu wariable?
Jest okej. Okay. Nic specjalnego, szczerze mówiąc, to prawda. Fajnie, szkoda, że nie można definiować tych gradientów po prostu jako styli. No teoretycznie dlaczego nie? Powinien być styl gradient, masz wartości, tak jak z tymi typografiami. A typografia okej.
Okay. Znaczy możesz, możesz to zrobić. Możesz zapisać gradient jako styl. Nie ma możliwości zapisania jakby gradientów w formie jednego wariabla. Nie ma takiej opcji, tylko jest, jak musisz zrobić z tego styl, tak jak się kiedyś robiło kolor style, tak? Więc na dobrą sprawę chyba style zostaną już z nami na długo. One raczej nie odejdą nigdzie, tak jak początkowo przewidywaliśmy rok temu, kiedy wariable się pojawiły.
To ogólnie jest okej. Okay. Ja ogólnie myślałem, że właśnie pójdziemy w to, że będziemy wyrzucać style i po prostu stworzymy jakiś taki token style. Wiesz, taka wartość będzie token style i ona będzie po prostu tym wariablem, która będzie gromadzić jakiś tam w środku. No bo teraz nazewnictwo styli jest w innym miejscu, tokenizacja jest w innej tabeli i tak trzeba skakać między dwoma elementami i to jest takie se. Wolałbym mieć to wszystko w jednym miejscu.
No bo ostatecznie tak jak w typografii zapisujesz sobie to składowe i robisz potem pełny styl, no tak samo w gradientach mogłoby to działać, no. Ale może kiedyś.
No właśnie ja w sumie też jakby jak była ta prezentacja i w sumie fakt, że czekaliśmy tak długo na te wariable typografii, to ja myślałem, że tam idzie jakaś taka, wiecie, sroga rozkmina w ogóle, nie? Jak to ugryźć, że mamy wariable, które są powiedzmy pojedynczymi wartościami, a tutaj no tekst ma powiedzmy wiele różnych składowych, tak? Właśnie te wszystkie poszczególne fragmenty, które wchodzą w skład fonta, który używasz. I myślałem, że ta trudność i to wszystko, co jakby ten czas, który jest na to poświęcany dodatkowy, to jest właśnie wynika z tego, że jakby jest ta rozkmina wokół tego, jak to ugryźć w ogóle w kontekście tego wariabla, jak to skombinować w jeden. A okazało się, że w sumie wykorzystujemy te same wartości, które mieliśmy wcześniej, bo nie doszedł żaden nowy typ wariabla, tak? To cały czas są liczby i stringi. Nie ma żadnego nowego typu wariabla, który by się nam pojawił teraz w Figmie. Opieramy się na tym, co było. Tylko po prostu podpinamy je pod nowe elementy, tak? Więc zastanawiam się też w sumie, tak rozkminiałem, że czy to trochę jest tak, że oni chcieli to zrobić w formie jednego dużego wariabla, ale po prostu nie wymyślili sposobu, jak to zrobić dobrze i stwierdzili, że dobra, walniemy to w te style i tak będzie, założenie będzie spełnione, bo dzięki temu typografia będzie responsywna na przykład, tak? Jeśli oprzemy się na te mody, więc jakby job is done i ogólnie zadanie jest wykonane w bardzo łatwy sposób, ale no właśnie nie ma tego takiego multivariabla, tak? Tego takiego, który by składał się z kilku innych wariabli i to by było tak maksymalnie stokenizowane, jak właśnie Michał mówi. Ja w sumie mam o to największy zarzut, znaczy zarzut. Jakby to mi się najmniej podoba, że trochę mieszamy, nie? I teraz mamy style i mamy... one nie odchodzą jednak, tylko zostają z nami i w sumie gdzieś tam trzeba jakoś sobie z tym radzić, że to jest w takich jakby dwóch różnych miejscach i nie ma takiego jednego miejsca, które by zbierało całą taką dokumentację, tak? W sensie ta tabela wariablowa wydawała się być dobrym miejscem na takie coś, ale no jednak nie będzie.
No ja jeszcze ja to sobie już w ogóle widzę, no jakby to było tak, że masz taki nazwę stylu i masz taką strzałeczkę po lewej bądź po prawej, to się taki drop-down robi w tej tabeli i tam masz wszystkie tokeniki i już wiesz, co tam jest. Ale muszą nas zatrudnić, to wtedy może zrobią to porządnie.
No, coś tam nie pykło.
I żeby nie mówić, to ogólnie samo podejście jest troszeczkę zacznięte z Design Tokens Studio. Mhm. Tam tak samo to działało, tylko zakładam, że skoro uznali, ok, mamy już te style, to czemu z nich rezygnować? Po prostu zapiszmy to w stylach. I nie miałbym z tym do końca problemu, gdyby inne rzeczy też dało się tam zapisywać, jak na przykład czasami znałem się, jak robić różne przezroczystości w wariablach. Trzeba je tam wszystkie osobno zapisać. Nie mogę sobie połączyć koloru z przezroczystością jako variable. To jest jedna rzecz, której mi brakuje. Brakuje mi bardzo na przykład matematyki w wariablach. To jest też coś, na co mocno czekam. Więc są takie rzeczy, których się spodziewałem. Gradienty, gdyby dało się wtedy tak zapisywać, też w sumie spoko. Gdyby to było lepiej zintegrowane trochę, nie? No.
Mhm. Nie, teraz jak o tym mówiłeś, tak sobie pomyślałem, że w sumie skoro styl tekstu umożliwia nam połączenie kilku różnych wariabli, to na dobrą sprawę można by było coś wykminić takiego, żeby teraz powstały również na przykład style warstw. I styl warstw łączyłby wszystkie parametry, które dopisujesz do warstwy, czyli wypełnienie, border, zaokrąglenie, wszystkie takie rzeczy. To by się łączyło w jeden styl, który by na przykład, nie wiem, miałbyś styl karty, styl batona, styl coś tam, dzięki czemu, okej, masz design system, gdzie masz te komponenty, ale masz też taki gotowy styl, który możesz podpiąć do byle jakiego frame'a i on od razu wygląda tak jak na przykład ten komponent. Ciekawe to jest.
I chyba trochę tak to było zrobione w Design Studio, o ile się nie mylę. Dawno tam już nie zaglądałem. I możliwe, to, że to jest coś, do czego dąży Figma w tej chwili. Tylko zajmuje im to bardzo dużo czasu.
No, to prawda, bo w sumie wariable tekstowe miały się pojawić do końca zeszłego roku. No, pojawiły się teraz, w kwietniu. Więc zajęło to no jednak więcej czasu niż się spodziewali. No i właśnie tutaj jest ten clue, nie? Że zajęło to naprawdę więcej czasu, a koniec końców rozwiązaniem nie jest jakimś super przełomowym, nie? W sensie właśnie nie wygląda na to, że to było aż takie skomplikowane. No, tak bywa czasami.
No, może tak. Na Exie czytałem opinie wielu ludzi, którzy korzystają właśnie z Design Studio, że jeszcze nie jest pora, żeby się przesiadać, że Design Studio jest o wiele lepiej zintegrowane. Ma swoje minusy, jeżeli chodzi o takie codzienne korzystanie z tego w Figmie, bo jest to jednak plugin. Mhm. Ale jeżeli chodzi o takie połączenie pracy dewelopera i designera, w Figmie jeszcze trochę brakuje.
Design Studio to są, rozumiem, twórcy tych oryginalnych tokenów, tak?
Dokładnie. Mhm. Czym Token Studio, przepraszam, to jest... Już sprawdzam. Token tak. Studio for Figma, tak.
No właśnie, czyli OG, tak naprawdę variabli. No, nie da się ukryć, że dużą inspiracją na pewno był ten plugin. Do dzisiaj w sumie aż trudno mi uwierzyć, że tam nie doszło do jakiegoś po prostu buyoutu i że oni się jakoś nie połączyli, bo to jest tak podobne, że aż kuje w oczy. Zresztą nawet podczas właśnie tej ostatniej konferencji wielokrotnie w odniesieniu do variabli padło określenie tokens, więc to też swoją drogą bardzo ciekawe. No dobrze, panowie. Czy w temacie tutaj tym wariablowym i tej konferencji Figmy jeszcze chcielibyśmy coś powiedzieć?
Mam nadzieję.
No jeszcze był ten Code tak. Connect, więc tutaj się zastanawiam. Ja tego nie Słusznie. Do końca złapałem. Wydaje mi się, że to, jak o tym czytałem, to wydawało mi się, że to jest coś innego niż to chyba faktycznie czym to jest. Więc może wy mnie oświecicie. Jak działa Code Connect?
Tak. Dobrze. Może Michał, bo ja mam wrażenie, że dużo gadam dzisiaj.
To dobrze. Tak, Code Connect. Ja tylko pomyślę o tych wariablach, że mam nadzieję, że to jest taka pierwsza iteracja i teraz po prostu zaczniemy rzeczywiste badania, jak tego używać i zaczną to rozkminiać, bo rzeczywiście podpięcie jakiegoś stylu jakieś karty, to jest po prostu trochę kotorga. Trzeba osobno radius, osobno tamtą stronę, to dopiero masz tą kartę. Fajnie byłoby to było jakoś zautomatyzowane. Jeszcze bardziej. A co do Code Connect, to jest taki, z tego co czytałem na internecie, to jest taki trochę storyboard, czyli po prostu możesz sobie stworzyć w kodzie kod i ten kod, snippet tego kodu możesz wrzucić do Figmy i deweloper, jak będzie sprawdzał komponent, to zobaczy kod tego komponentu, wtedy drugi raz go nie będzie musiał pisać. Czyli po prostu mam taką synchronizację tuli. Z tego, co ja rozumiem. Więc to ma sens.
Czyli ostatecznie jest to synchronizacja między Figmą a pracą dewelopera. W sensie, że to się łączy. To, co sobie zapisujemy
w Figmie. Tak, między repo deweloperskim. Ja też to tak rozumiem. Okay. Że masz połączenie. A... Teraz do tego, ogólnie do tego był taki właśnie, Michał, chyba przekręcić trochę nazwę, Storybook to się chyba nazywa. I to jest taki tool, który deweloperzy często tworzą kod i on wizualnie też przedstawia, jak dany komponent wygląda, dzięki czemu każdy deweloper może sobie teoretycznie, wiemy jak to wygląda w praktyce, przeglądać sobie właśnie tego storybooka i dobierać komponenty do ekranów, które właśnie tworzy. A tutaj ma być po prostu jeszcze o krok mniej, tak? Bo obecnie najpierw jest inspekcja w Figmie, deweloper widzi, dobra, jest button, to ok, teraz odpalę storybooka, zobaczę, czy tam jest ten button i dopiero wtedy lecę w kod. A teraz ma po prostu, no w sumie Figma idzie po storybooka, tak? I teoretycznie, jeśli ten koncept siądzie, to ten storybook na dobrą sprawę powinien być niepotrzebny, bo kod podłączony będzie widoczny od razu bezpośrednio w dev-modzie.
Z tego, co ja widzę.
To jeszcze się zastanawiam, jak wygląda pushowanie na przykład zmian. Bo jeżeli dobrze to rozumiem, to my możemy w Figmie sobie wprowadzić zmiany w wariablach. Na przykład zmienimy odcień koloru, to się powinno automatycznie update'ować na produkcji. Tylko w takim razie, czy my mamy na tym jakąś kontrolę, żeby to pushować albo nie? Czy to deweloper ma jakąś swoją bramkę? Czy to automatycznie
to jest po prostu leci? Do ustawienia i przez to, że designerzy mają też dostęp do devmode, no to też możemy my to robić, ale tam jest taki przycisk sync. Możesz to tam synchronizować między wszystkim. No okay. To wszystko się dzieje. To jest...
Czekaj. Jest no przycisk sync, bardzo. Który bezpośrednio z Figmy to wrzuci do kodu deweloperskiego i na przykład podmieni kolor? Chyba nie. Michał, jesteś wyciszony.
No to teraz się zgubiłem.
Ja też, bo ja myślałem, że to jest tylko taki kod, jaki został podpięty, ale nie zakładałem, że tam jest jakiś sync jeszcze z realnym kodem, że na przykład jeśli ja podmienię kolor, to on się podmieni również na produkcji.
Na produkcji w kodzie programistycznym. Tu macie shortcut, wpis. Mam nadzieję, że go widzicie, ten wpis. Tutaj na czacie wrzuciłem do Riverside. I tam jest takie More Unified Workflow sekcja i tam jest taki przycisk Sync.
O,
więc coś tam będzie Sync, albo że jest Sync. Może będą, może będzie. Tak mi się wydaje.
No spoko, to jest duża rzecz, żeby nie było. To jest
coś takiego, co każdy by chciał, czyli po prostu ten taki z dupy generowany kod, który generujemy, to zawsze jest w programiście, że oni mają różne swoje sposoby na generowanie, na pisanie kodów, inne rozkminy, a tu jest jakiś przypisany kod był, Figma generowała i to, dlatego nikt tego nie używał, więc teraz programiści będą mogli swój kod tam wstrzyknąć ze swojej konwencji pisania kodu i będą ludzie, którzy są w zespole, mogli ten kod albo skopiować, albo po prostu wiedzieć, że dobra, to jest ta część kodu w naszym programie i reużyjmy tego.
Tak, no to ma coraz więcej sensu. Teraz jeszcze jedyne, co trzeba zrobić, to obniżyć cenę devmodu.
Ja myślałem, że obecnie wiele osób się poddało. Po połowę powinno to być taniej, wtedy to byłaby lepsza wersja wejścia w ten program, bo za te pieniążki to ja nie widzę. Choć z drugiej strony, jak to będzie zabije z dwa tule typu jakiegoś tego storybooka, plus jeszcze coś tam, Zeppelina na przykład jeszcze bardziej dojedzie, no to wtedy już mają jakieś tam asa w rękawie, typu zobaczcie, dwie subskrypcje kosztują 30, a u nas jest 15. I wtedy, no na razie nie ma po prostu wartości za te pieniądze.
Ale to powiem ci, że teraz jakby tym synkiem i tym popatrzyłem na ten fragment na blogu, to trochę wyprowadziłeś mnie z myślenia, że oni chcą ubić tego storybooka, bo widzę, że tam właśnie pod tym kodem jest ikona storybooka, co oznacza, że to jest połączone ze storybookiem. I jakby to w tym momencie już nie rozumiem. Myślałem, że to jest jasny plan, idziemy po storybooka go zabić po prostu, a tymczasem jest tutaj jakaś kolaboracja jeszcze, więc nie ubijamy, ale tak trochę pomagamy, a jednak trochę przeszkadzamy.
To jest tak trochę z Framer tak samo ma jakąś tam kod w Figmie jest tak pisany, te komponenty, żeby ułatwiło się trochę Framerowi też kopiowanie i oni tam kiedyś mówili, że oni nie chcą robić takiego tula, który będzie zabijał wszystko, więc ten plugin do Framera działa dobrze. Ale to nie znaczy, że zaraz Figma nie zrobi swojego Framera, prawda? Po prostu są w miarę fair. Może w przyszłości zamkną się, jak już będą takim hegemonem na środowisku w tym i zrobią tak, że coś tam utną w API i nara, nie wiem, czy nie będziecie mogli ściągać. Zobaczymy. Nie? Ale dobrze z ich strony. Ja myślę, że to byłby bardzo zły PR, jeżeli oni by tak pisali, żeby inni nie mogli z tego korzystać. To byłby po prostu i by tam zjedli na tych wszystkich platformach i by ludzie po prostu czekali na konkurencję, żeby się przesiąść. Ludzie nie chcą chyba się kojarzyć ze złym toolem, prawda? Jak to powiedział Google, don't be evil. Więc oni chyba też nie chcą być. Tak mi się wydaje.
Tak. To Google tak mówi?
Taka pierwsza zasada jest. Don't be evil.
Okej.
Okay. No.
To miło. Nie wiedziałem, że mają takie motto firmowe. No dobrze. Czyli tak, Code Connect, Wariable dla typografii gradientów. Ostatnie słowa. Filip, Michał?
Looking forward, jak to mówią.
So. Promising.
Promising.
No.
Bardzo dobrze. Okej. Zatem myślę, że kończymy na dzisiaj. Miało być szybciej, miało być krócej i chyba nam wyszło. Także to się nieczęsto zdarza. Tak. Więc cóż, dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie. To był 140 któryś odcinek podcastu Product Design. Słyszymy się z pewnością za tydzień. Widzimy się na Instagramie i na naszej społeczności na X-ie. Oczywiście zachęcamy do followowania, DM-owania i wszystkich innych social akcji, które się dzieją, czy też są możliwe. No i to tyle. Dziękujemy, do zobaczenia. Pa, pa.
Design. Product. Design.